To jest podcast dla Polonii. Justyna Miguła, zapraszam serdecznie. Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany również jako Witkacy, to postać zupełnie nietuzinkowa, ponieważ łączył w swojej twórczości zarówno sztukę malarską, literacką, pisanie dla teatru, ale tak mi się wydaje też, że w ogóle swoje życie niejako pisał jako sztukę, ponieważ biografię miał również wyjątkową, z takim konkretnym tąpnięciem również na końcu. Więc przyjrzymy się Witkacemu dzisiaj. Opowiadać o nim będzie profesor Tomasz Wójcik z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
No więc skąd się ten Witkacy, wyjątkowy Witkacy, wyłonił?
Rzeczywiście jest wyjątkowy. Tak jak pani powiedziała, to jest artysta, filozof, pisarz w jednej osobie, ale tych ról byśmy jeszcze dodali kilka na pewno. Spróbuję najpierw pomyśleć chwilę nad źródłami, skąd całe zjawisko, bo tak chcę je nazwać, Witkacy, pojawiło się w kulturze polskiej pierwszych dekad XX wieku. Jeśli patrzymy, czy myślimy o tych źródłach, to bez wątpienia wskazałbym co najmniej dwa, takie zupełnie kluczowe. Witkacy był artystą niesłychanie oryginalnym. Wniósł do polskiej sztuki nowe koncepcje artystyczne, estetyczne, literackie, filozoficzne, ale też jest tak, że nie wziął się znikąd. Nawet wielcy artyści mają jakieś zaplecze, mają jakieś źródła. I Witkacy też się miał. Otóż uważam, że tym pierwszym źródłem była najszerzej rozumiana kultura przełomu XIX i XX wieku. Kultura moderny, secesji, młodej Polski, jak to w szkole się nazywało ten czas, ze wszystkimi jej cechami czy właściwościami, z całym klimatem, a dodam, że Witkacy formował się w samym centrum tej kultury, bo jeśli przypomnimy, że mieszkał w tym czasie w Zakopanem, bywał w Krakowie, więc najogólniej mówiąc Galicja była jego siedzibą w tych latach młodości, wczesnej i późnej, to od razu uchwycimy ten moment klimatu czy aury, w której się kształtował. I nie chcę bardzo rozwijać tego wątku, ale jeśli wskażę choćby takie cechy dzieła Witkacego, jak skrajny indywidualizm, pewien typ elitaryzmu, zainteresowania filozoficzne, pasje metafizyczne, to wszystko to tak naprawdę Witkacy, ale twórczo, podkreślam twórczo, dziedziczył po modernie czy secesji i przeniósł poza rok 18. Do tego dodały się uwarunkowania bardziej szczegółowe, ale one też wyrastały z klimatu epoki, to znaczy dom rodzinny artysty. Był to dom właśnie artystyczny. Ojciec Stanisław Witkiewicz był taką, powiedziałbym, prominentną postacią kultury przełomu XIX i XX wieku, dom, w którym spotykali się wielcy artyści tego czasu. I taki rys, który się często w biografiach wskazuje, ale on jest bardzo symptomatyczny, mianowicie domowa edukacja pisarza, który właściwie zdał ostatecznie maturę, ale formalnie szkół nie kończył. To wskazuje na pewien typ nie tylko edukacji, ale w ogóle sposobu myślenia o świecie właściwego tamtej epoce, w której wielcy artyści, wielkie indywidualności w sztuce jakby nie mieściły się w pewnych ramach czy ryzach społecznej drogi, społecznej formacji czy społecznej edukacji. Drugie źródło, które chcę wskazać i bardzo wyeksponować, mniej znane, zwłaszcza w dawnych dekadach ono było mało znane, ponieważ brakowało źródeł, brakowało materiałów do poznania tego doświadczenia Witkacego. To jest doświadczenie rosyjskie pomiędzy rokiem 1914 i 1918. A było tak, jak wiemy, że w roku 14 Witkacy wyrusza w egzotyczną podróż do Azji. Jednak podróż ta zostaje przerwana, wybucha pierwsza wojna w sierpniu 14 roku i Witkacy wraca, ale wraca do Rosji, bo formalnie był poddanym rosyjskim, choć jak opowiadam, mieszkał w Galicji. I w tej Rosji spędza 4 lata, widzi pierwszą wojnę, widzi rewolucję rosyjską i właściwie co widzi? Mógłbym najkrócej powiedzieć, widzi koniec świata. Widzi koniec świata tak naprawdę, koniec świata na skalę niebywałą, bo to jest połączenie tej wielkiej proletariackiej rewolucji oraz pierwszej masowej, totalnej wojny, zgodnie z jej nazwą. Właściwie te dwa doświadczenia się nakładają. Witkacy jest oficerem, jest tak naprawdę w centrum tych zdarzeń. Jest przez fragment tego czasu w Petersburgu, a więc w samym środku. I tak naprawdę to, tak twierdzą biografowie Witkacego, udaje się do Rosji w roku 14 jeszcze młodzieniec, dość niewinny, szukający własnej drogi artystycznej, autor pierwszych tekstów literackich, autor fotografii, autor pewnych prób malarskich, jeszcze tradycyjnych, a wraca w roku 18 do Zakopanego, do domu rodzinnego, już nie Staś, nie młody Staś, a Witkacy, ukształtowany jako artysta z całym ciężarem przemyśleń, koncepcji, idei, które będzie po roku 18 bardzo twórczo rozwijał. Więc to jest fundament, który rozwijał się dość długo tak naprawdę. Witkacy, przypomnijmy, to jest rocznik 1885, więc kiedy wraca z Rosji, z Petersburga do Zakopanego, jest już człowiekiem dojrzałym, ale to wszystko procentuje i daje bardzo cenne doświadczenia, które potem będzie twórczo eksploatował w swoich dziełach.
No rzeczywiście ten temat strachu tak naprawdę przed tą rewolucją, strachu przed komunizmem, możemy to tak nazwać, pojawia się bardzo silnie w jego twórczości. Oczywiście w Szewcach, między innymi. No i później bardzo mocno wpływa na jego życie, ponieważ postanawia sobie życie odebrać wtedy, kiedy słyszy, że Armia Czerwona weszła do Polski. Czyli możemy powiedzieć, pewnie to jest jakieś uproszczenie, ale że to doświadczenie rosyjskie tak mocno na niego wpłynęło, że efektem tej podróży, która przemieniła się w zupełnie inne, nieplanowane doświadczenie, była również jego śmierć samobójcza?
Zatoczyliśmy koło, ale pełna zgoda. Witkacy niechętnie o tym doświadczeniu opowiadał, dlatego przez całe lata właściwie wiedza o jego przeżyciach w Rosji rewolucyjnej i wojennej była bardzo nikła. W tej chwili wie się już bardzo dużo, dotarto do dokumentów na ten temat. To jest jakaś taka wiedza bardzo poszerzona. Ale nawet bez tej wiedzy, kiedy się czyta jego teksty, myślę o tekstach przede wszystkim literackich, o jego powieściach, ale także o wielu dramatach, może nie wszystkich, to właściwie w co drugim utworze, tak zaryzykuję bez szczegółowych obliczeń, mamy motyw rewolucji, wybucha jakaś rewolucja. Ta rewolucja często nie jest historycznie zlokalizowana, ale pewne realia, pewne szczegóły, nazwiska i imiona bohaterów na przykład wskazują na ślady tych rosyjskich doświadczeń i tych rosyjskich przeżyć, które były udziałem Witkacego między rokiem 14 i 18. I tak jak pani powiedziała, oczywiście To są rzeczy niezmiernie złożone. Jego decyzja o samobójczej śmierci 18 września 1939 roku miała na pewno bardzo wiele motywów, wiele przyczyn. To był cały kompleks jakichś takich złożonych powodów. Ale bez wątpienia sam kontekst polityczny, ta sytuacja wkroczenia dwóch armii do Polski i ich spotkania się na tych wschodnich kresach, to bez wątpienia jakby przechyliło pewną szalę czy pewną wagę i odegrało w tej ostatniej decyzji Witkacego bez wątpienia ogromną rolę. To był koniec świata. Ale drugi jakby koniec świata dla Witkacego i wiem, że teraz bardzo to uproszczę, ale można mieć wrażenie, że Witkacy już dalej tego końca świata nie chciał widzieć, tak jak widział przez 4 lata w Rosji zajętej przez wojnę i rewolucję.
Zatoczyliśmy koło, to może powróćmy do tych źródeł i powiedzmy o tym, jak właśnie te dwa źródła rozwijało się w twórczości Witkacego.
Od tego zaczęliśmy i to jest oczywiście ogromnie ważne. To jest w ogóle rys podstawowy moim zdaniem. I użyję słowa często przytaczanego, kiedy myślimy o Witkacym, zjawisko. Ponieważ nie da się go zamknąć tak naprawdę w żadnej z tych ról. Wymieniliśmy je i rys charakterystyczny polega moim zdaniem na tym, że właściwie Witkacy te role gorączkowo zmieniał, tak jakby szukał własnego języka, własnego stylu, własnej drogi, czy po prostu własnej dziedziny sztuki. Toczyło się to mniej więcej tak, po tych młodzieńczych próbach należała do nich choćby pierwsza niewydana, jako zbyt śmiała wtedy obyczajowo powieść 622 upadki Bunga. Po tych pierwszych próbach Witkacy przystępuje do bardzo aktywnej działalności między mniej więcej rokiem 18 a połową lat 20. Pisze szereg dramatów, wydaje 3 książki, takie powiedziałbym teoretyczne, programowe, estetyczne i powoli też zmierza ku powieściom. To jest okres bardzo twórczy i przede wszystkim bardzo zbliżony do teatru. Witkacy jest wtedy dramaturgiem, autorem, przypomnijmy, różnie się liczy, 30 kilku dramatów, niektóre zginęły, nie jest to komplet. Niestety ich dzieje teatralne w dwudziestoleciu są dość, powiedziałbym, wątłe. Kilka z nich było zagranych, kończyło się to bardzo szybko, tak naprawdę niepowodzeniem teatralnym. Reżyserzy się bali tych dramatów. Były one zbyt nowatorskie, zbyt awangardowe i swój czas znacznie wyprzedziły. Więc to jest okres, powiedziałbym, bardzo twórczy i też okres, w którym Witkacy formułuje przesłanki swojego światopoglądu, które będzie potem rozwijał już bardziej filozoficznie. Ale mniej więcej w połowie lat 20. zarzuca tak naprawdę teorię estetyczną w dużej mierze, rozstaje się z dramaturgią i powoli zaczyna się w ogóle rozstawać z literaturą. Tak jakby ta literatura go nie satysfakcjonowała. Pisze wtedy 2 powieści, Pożegnanie jesieni oraz Nienasycenie, ale powieści nie traktuje jako dzieł artystycznych. Odmawia im tego prawa, uważa, że był to gatunek no, w jakiejś mierze użytkowy, który mógł wchłaniać różne motywy, różne myśli, różne konwencje, ale nie mógł sprostać tej teorii, którą Witkacy budował na początku lat 30., czyli teorii czystej formy. Po roku 30 w tej ostatniej dekadzie tak naprawdę w ogóle zarzuca literaturę, porzuca powieści i tylko jeden raz, to jest wyjątek od reguły, powraca do dramatów i pisze swój najsłynniejszy dramat, Szewcy w połowie lat 30., ale też moim zdaniem najmniej typowy. Kto chciałby poznać dramaturgię Witkacego, absolutnie nie powinien zaczynać od lektury Szewców, bo dramat ten jest jakby mylący. Najmniej ma wspólnego z czystą formą i jeśli gdzieś Witkacy próbował ją realizować, czy udało mu się częściowo ją zrealizować, to na pewno nie w Szewcach, lecz częściowo, bo też nie do końca w tych wczesnych dramatach. I w miejsce literatury wchodzi filozofia. To wtedy Witkacy pisze swój tekst, który uważał w ogóle za najważniejsze dzieło, zwłaszcza w obszarze filozofii czy estetyki, a więc pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia. Jest to połowa lat 30. Tym rolom pisarza i filozofa, także estetyka czy estetyka w filozofii, cały czas towarzyszyła twórczość malarska. Początkowo dość tradycyjna, jeszcze przed wyjazdem do Rosji, ale potem już coraz bardziej nowatorska, z czasem przez Witkacego rozumiana jako działalność użytkowa. Przypomnę rzecz znaną, tworem jego aktywności początkowo twórczej, potem bardziej praktycznej, była firma portretowa, która wykonywała aktywność zgodną ze swoją nazwą, to znaczy Witkacy opracował status tej firmy, regulamin i zgodnie z nim uprawiał malarstwo portretowe. To malarstwo, które traktował wtedy jako użytkowe, dziś oczywiście traktujemy jako malarstwo wysokoartystyczne, a kolekcje tego malarstwa rozproszone po świecie, największa, przypomnę, w Słupsku, dziś się znajduje, cieszą się oczywiście ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza tych, którzy jakoś interesują się awangardą międzywojenną. Jeśli mogę, dokończę do tych ról pisarza, filozofa, teoretyka sztuki i malarza, dodam jeszcze jedną, mniej może znaną, mianowicie fotografia. Nią zajmował się Witkacy od młodości, całe cykle lokomotyw na dworcu w Zakopanem na przykład, a w wieku późniejszym czy dojrzałym słynne autoportrety, tak zwane autoportrety wielokrotne, które miały wydobyć niejako jakąś taką głęboką tajemnicę ludzkiego bycia czy ludzkiego istnienia.
Tak, zarówno obrazy, nie tylko portrety, jak i fotografie mogliśmy oglądać w tamtym roku w Muzeum Narodowym na ogromnej wystawie poświęconej twórczości malarskiej i fotograficznej Witkacego. To, co zwróciło moją uwagę, to to, że mnie osobiście najbardziej urzekły właśnie portrety. Najbardziej urzekło to, w jaki sposób on widział człowieka, którego malował, jak one wiele mówiły o osobowości. Właśnie, no, oczywiście te różnego rodzaju obrazy, takie abstrakcyjne, też ciekawe, ale oczy pokazywały właśnie to, że tak samo jak w literaturze, Witkacy miał jakąś ogromną umiejętność takiego czytania człowieka. Był artystą, który widział więcej, czyli tym takim właśnie prawdziwym wieszczem.
Widział więcej, czyli też przewidział pewne rzeczy. To bardzo długa i ciekawa opowieść, ale nie chcę jej w tej chwili podejmować. Natomiast dojdę taką okrężną drogą do pani myśli, z którą się całkowicie zgadzam. Jest to pewien paradoks. Powieści Witkacego czy jego dramaty to nie jest literatura psychologiczna tak naprawdę. W takim tradycyjnym rozumieniu psychologizmu jako sztuki duszoznawczej, tak jak nas tego uczyła wielka proza, zwłaszcza psychologiczna wieku XIX, studia duszy wszechstronne i głębokie. Nie, Witkacy w literaturze portretował bohaterów raczej w charakterze pewnych ról społecznych, czy artystycznych, czy ideowych, czy naukowych. I bohaterowie ci byli oddani zwykle pewnym namiętnościom. Takim jak wymieniłem właśnie, wynalazcy, artyści, eksperymentatorzy, także z własnym istnieniem. I to przeniknęło do tych portretów. One jakby równocześnie są i nie są psychologiczne, to znaczy psychologia jest jakby zredukowana zwykle, tak jak pani powiedziała, do wyrazu oczu czy wyrazu twarzy, w której jest uchwycony pewien dominujący rys. Jakby taka głębia, obsesja, namiętność, dominanta. To nie jest studium całościowe. To jest wydobycie pewnej tajemnicy na powierzchnię twarzy, czy oczu może zwłaszcza. Zgodnie też trochę z receptą, Witkacy oczywiście był artystą bardzo suwerennym, bardzo oryginalnym, ale też zgodnie z receptą, którą podsuwała mu poetyka szczególnie bliska, z której też jakoś się przecież wyłonił w tym czasie, czyli ekspresjonizm. Wszystkie te portrety tak naprawdę są portretami wyolbrzymionymi, hiperbolicznymi po to, żeby ten rys istotny, dominujący, władający jakby portretowaną osobą najskuteczniej wydobyć. Ale w tym rysie kryje się jakaś tajemnica, jakaś głębia, a jeśli mowa o tajemnicy, to właściwie wkraczamy na kluczowy dla Witkacego obszar jego myśli i filozoficznej, i estetycznej.
Jeśli chcą Państwo usłyszeć więcej na temat tej tajemnicy w myśli oraz życiu Stanisława Ignacego Witkiewicza, to zapraszam do wysłuchania drugiej rozmowy z profesorem Tomaszem Wójcikiem, rozmowy właśnie na temat filozofii oraz teorii czystej formy Witkacego. To był podcast dla Polonii. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.